Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem profesor Mieczysław Ryba. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, na artykuł w naszym dzienniku rozmowa z panem profesorem podporządkować niepokornych o relacji Unii Europejskiej względem Polski. Jednocześnie chcemy zapytać o te nowe propozycje, które padają z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, o nowym podejściu do Unii Europejskiej w przyszłości.
No, rzecz jest fundamentalna. W przyszłości Polski, pamiętajmy, toczy się wojna, rozgrywane są najważniejsze sprawy, które rzutować będą na całe dziesięciolecia, jeśli nie dłużej. Kwestia europejska nie da się oddzielić od sprawy niemieckiej, bo wydaje się, że to Niemcy są głównym tym czynnikiem, który po pierwsze zarządza Unią, a po drugie, który w Unii interesuje się sprawami polskimi. Oczywiście tu zawsze było tak, że Berlin w bilateralnych stosunkach pokazywał tę twarz dobrego policjanta, takiego no może lekko zatroskanego o praworządność, ale w istocie koncyliacyjnego. Natomiast Bruksela, wręcz przeciwnie, Parlament Europejski, to już w ogóle ta większość parlamentarna traktuje Polskę jak niemalże Rosję Putina albo gorzej, jakieś państwo faszystowskie, Komisja Europejska nieco łagodniej, ale niewiele. No i tak po kolei to wszystko jest układane. No i oczywiście pytanie zawsze było, w jaki sposób ułożyć te relacje i co powinna zrobić Warszawa, która próbowała reformować to sądownictwo. W Europie twierdzono, że to jest uderzenie w tak zwaną praworządność, że nie będzie niezależności sądów, a brak niezależności sądów to też brak pewności inwestorów europejskich czy w ogóle firm funkcjonujących na jednym rynku, że będą mieli sprawiedliwy wyrok. I to wszystko tak się toczy przez lata i dwa nurty się pojawiły w obozie prawicowym. Jeden bardziej taki ostry, bardziej zbliżony do Solidarnej Polski, drugi bardziej liberalny, i ten liberalny postulował próbę jakiegoś dogadania się, zakładając, że tam mamy do czynienia z dobrą wolą, tylko z niezrozumieniem sytuacji w Polsce, że politycy europejscy są oszukiwani przez polską opozycję, w związku z czym trzeba im jak gdyby naświetlić to odpowiednio, że trzeba im dać pewną możliwość też no, wygrania, czyli kompromisu, czyli cofnięcia się nieco ze swoich stanowisk. No i stąd chociażby ta ustawa prezydencka o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przy czym te ustępstwa nie powodowały ustępstw, bo kompromis zawsze polega na tym, że jedna i druga strona z czegoś rezygnuje, gdzieś ustępuje. Natomiast ostatnie wydarzenia, kiedy mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem porozumienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, kiedy przyjechała tutaj Ursula von der Leyen, kiedy ogłoszono, że te będą realizowane kamienie milowe i tak dalej, a tu nagle mija kilka dni, kilkanaście, w Parlamencie Europejskim potężna batalia i atak na Polskę, a później wypowiedzi kolejnych komisarzy i sama Ursula von der Leyen mówi w wywiadzie niedawnym, że no tu jest źle, ponieważ w Polsce sędziowie nie mogą być karani za to, że podważają legalność wyboru swoich kolegów. Mówiąc krótko, domaga się, aby sędziowie mogli nawzajem nie uznawać siebie, czyli nie uznawać wzajemnych wyroków i tak dalej. To jest, proszę Państwa, sytuacja kompletnej anarchii prawnej. To tak jakby nie było sądów, to tak jakby nie było w Polsce prawa, no bo z jednej strony chodzi o prawo gospodarcze, że ktoś powie, ten sędzia był mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, w związku z czym jest nielegalny, w związku z czym jego wyrok jest nielegalny, w związku z czym firma, którą pan prowadzi, wygrał pan sprawę, w ogóle nie może się niczego domagać. A jak będzie w sprawach karnych, a jeśli ten sędzia będzie orzekał w sprawie zabójstwa, to trzeba wypuścić mordercę. I tak dalej, i tak dalej. Złodzieja. I proszę Państwa, no, to jest nie do spełnienia. Jeśli po tym porozumieniu ogłoszonym Ursula von der Leyen stawia warunki nie do spełnienia, no chyba że chce się zlikwidować państwo polskie, no to znaczy, że nie o to chodzi. I tu już tak jak czarno na białym, tu nie chodzi o reformę sądownictwa. No chyba, że chodzi Niemcom o traktat Trzech Czarnych Orłów z XVIII wieku, kiedy anarchia w Polsce istniała i państwa zewnętrzne porozumiały się co do tego, że będą stać na straży polskiej anarchii, tak, ażeby ta wolność nie była skuteczna, która w naszej Rzeczpospolitej kwitła, tylko żeby po prostu zamieniała się w anarchię. A jeśli tak, to jaki jest cel? No, albo wprowadzenie anarchii, albo po prostu doprowadzenie do zmiany rządów w Polsce na rządy wprost podległe Brukseli, bezwolne i tyle. I tylko to może zadowolić Komisję Europejską. Czyli ona ma rozstrzygać, czyli w istocie Berlin, Bruksela, kto w Polsce może zostać sędzią, kto w Polsce może zostać posłem, kto w Polsce wreszcie będzie prezydentem, premierem i tak dalej. A jeśli taki jest cel, no bo inaczej tego zinterpretować nie sposób, no to nie ma cofania się w tył, bo no, to jest już ściana, no to można kompromisy zawierać, no ale jak się jest przypartym do ściany, to nawet ścigane zwierzę, jakiś tam szczur jest w takiej sytuacji w stanie atakować, no bo nie ma innego wyjścia. I w tym sensie wydaje mi się, że kompromis, możliwości kompromisu już się wyczerpały, bo te intencje zostały wprost zadeklarowane. I no cóż, no, Polska ma pewne narzędzia do tego, by stanąć do tej batalii. Oczywiście jest słabszym partnerem, no ale ze względu na to, że jest tak, a nie inaczej usytuowana geopolitycznie, ze względu na to, że pomaga na Ukrainie, że inaczej już Amerykanie do nas podchodzą i wiele krajów środkowoeuropejskich, to nie jest tak, że będziemy zupełnie sami. Zwłaszcza, że zbliżają się wybory we Włoszech we wrześniu, przyspieszone, i one prawdopodobnie zmienią też tam rządy na bliższe PiS-owi, tutaj w sensie ideowym. No i w tym względzie pewnie czeka nas już taki kurs przez rok raczej takiej wzmożonej batalii. I tu o co chodzi? Otóż opozycja, nie mając praktycznie żadnych argumentów, no bo proszę zwrócić uwagę, jak się opozycja skompromitowała w kwestii granicy polsko-białoruskiej jeszcze kilka miesięcy temu, stając po stronie Łukaszenki, oczywiście nie wprost, nie werbalnie, ale realnie, czyli podważając całą politykę obronną państwa w tym obszarze. W kontekście wojny na Ukrainie no to widać namacalnie, widać w wielu innych aspektach ich słabość. Więc będzie najprawdopodobniej sytuacja szła w tych relacjach europejskich w ten sposób, że KPO nie będzie wypłacany. Opozycja będzie mówić, że to jest wina PiS-u, bo on tutaj, prawda, nie chce porozumienia. Jeśli my przyjdziemy do władzy, na pewno Donald Tusk to powie, bo już raz mówił, to wagony pieniędzy wam przywiozę z Brukseli, to jest ta marchewka. A jeśli będzie rządzić PiS, to nic nie dostaniecie. Notabene w tej chwili już jesteśmy obkładani karami za to, że no na przykład my jesteśmy obkładani karami za istnienie Izby Dyscyplinarnej, a Izba Dyscyplinarna została zniesiona, a kary ponoć dalej są na nich zaliczane. No więc o co tu chodzi? Czy tu chodzi o sądy, czy tu chodzi o Polskę? I z drugiej strony rządząca prawica będzie mówić, że to jest zamach na polską suwerenność, że jest współpraca niemiecko-rosyjska realna, że to grozi naszej przyszłości. No i zobaczymy, kto wygra.
Panie profesorze, wydaje się, że odradzają się imperializmy, zarówno imperializm rosyjski, jak również imperializm rosyjski, bo rozmawiamy o wielkich ideach, o dialogu, którym zwany kompromisem, a tak naprawdę na celu ma determinację i degradację Polski, determinację w tym, żeby Polskę zdegradować i podporządkować. A może tak naprawdę, jak w tych wszystkich sporach chodzi o gospodarkę i pieniądze, że Niemcom brakuje pieniędzy, brakuje dalszego rozwoju gospodarki i zaczyna się taka polityka lawirowania i zastanawiania się, od kogo możemy więcej wydusić, by zbudować Stany Zjednoczone Europy ze stolicą w Berlinie, i nie będzie to już federalizacja Unii Europejskiej, tylko podporządkowanie Niemcom w całej Europie.
Jedno nie wyklucza drugiego, abym nawet powiedział, że warunkuje jedno drugie, przynajmniej w rozumieniu niemieckim. Znaczy oni doskonale sobie zdają sprawę, że ich przewagi gospodarcze, handlowe są pochodną chociażby tego, że jest waluta euro w Europie, że ona doprowadziła do ich przewag konkurencyjnych, że inne gospodarki osłabły i oni są eksporterami, doskonale się rozwijają, a nie Włosi, Hiszpanie, kraje południa mają ogromne problemy. Oni też doskonale sobie zdają sprawę, że przyszłość to nie jest taka, że są niesamowicie pracowici, bo wiele bardziej pracowici są Polacy, tylko że umieją zawiązać pewne geopolityczne relacje, które dają nam na przykład tanie surowce. I to był układ z Rosją. Tani gaz powodował, że produkty niemieckie stosunkowo dobrej jakości były niedrogie na rynkach światowych i to są ich pewne przewagi. Oczywiście to wszystko ma swoją cenę, porozumienia i też dominacji w Europie Środkowej, no bo przecież Europa Środkowa nie ma mieć pozycji konkurencji w relacji do Niemiec, ale ma być tanią siłą roboczą, też paragi zbierać i takie, no, czy podwykonawczo jakieś rzeczy, a nie budować centralny port komunikacyjny.
A ugory w Polsce względzie mają być zalesione i mają być miejscem do polowań dla sąsiadów za Odrę.
To prawda, tylko też prawdopodobnie terenem podziału na strefy wpływów, bo tak by było, gdyby Ukraina przegrała szybko, Rosjanie zażądaliby, idąc z tradycją rozbiorową, o pewne strefy wpływów w Polsce. W sferze na przykład, no nie wiem, jak do Wisły albo w takim, prawda, Polsce Wschodniej, na przykład, żeby tu wojska nie stacjonowały, żeby tu nie było infrastruktury takiej, która jest dla nich konkurencyjna i tak dalej, i tak dalej. Niemcy, mający podporządkowany sobie rząd w Polsce, najprawdopodobniej takie rzeczy były w stanie wymusić. No na przykład, proszę sobie przypomnieć te wszystkie pomysły sprzedaży Lotosu, nawet Rosjanom, albo udziału w pewnych spółkach strategicznych. To o to się chodzi. Tu nie ma wyłączności gospodarka i polityka. Ten imperializm przekłada się, szczególnie na Zachodzie, szczególnie jeśli mówimy o Niemczech, przekłada się na gospodarkę. Chodzi ostatecznie o to, kto na kogo będzie robił. I tak było w czasach kolonialnych. Zachód jest przyzwyczajony do tego, że kolonie pracują na imperium. Natomiast w Rosji troszkę to jest troszkę inaczej to jest widziane, jest ten prymat polityki nad gospodarką. To znaczy tam poszerzanie terytorium wprost jest istotne. I tu się jak gdyby poróżniło to wszystko. Dlatego jest taka trudna sytuacja dla Niemiec, bo oni myśleli, że Rosjanie myślą podobnie. A w Rosji podbój i proste przyłączenie terenów to jest ich tradycja. Ta tradycja mongolska, turańska. Oni nie po to się zbroili, żeby nie prowadzić wojny, bo to pieniądze byłyby wyrzucone. Czyli bogacimy się po co? Żeby wydać na armię. Po co? Żeby podbić kolejne terytorium. Po co? Żeby nasze imperium było silne, żeby się wszyscy jego bali.
Ale 80 lat temu Niemcy również tą drogą poszli. Ekspansji militarnej.
Niemcy byli bardziej ekonomicznie. Dla nich jest ważne, żeby dominować ekonomicznie. Oni nie muszą posiadać wprost danego terytorium, wystarczy, że za pośrednictwem Brukseli. A Rosja jest o wiele bardziej staromodna, staroświecka w tym. I to jest ta różnica, która w istocie doprowadziła do tego dyskomfortu niemieckiego, że oni dzisiaj muszą mówić o tych sankcjach, muszą mówić o pomocy dla Ukrainy. Dla Ukrainy ani tych sankcji, ani tej pomocy za bardzo nie chcą, czekają, aż wróci stare. No i stąd presja na Polskę i stąd na przykład blokowanie środków pomocowych unijnych dla Ukrainy, o czym się dowiedzieliśmy niedawno z mediów. To są rzeczy, które no, są horrendalne, ale pokazują realia, a nie deklaracje. Rosja jest prymat zdecydowany polityki nad gospodarką. Oni nawet mogą być biedni, byle się ich świat bał. A Niemcy nie chcą być biedni. Niemcy chcą po prostu dominować gospodarczo. Są w tej ideologii rewolucji kulturowej, w tej hedonistycznej i w tym względzie u nich te rzeczy są kluczowe. No i tak to wygląda. I my jesteśmy, czy chcemy tego, czy nie, na drodze tej wspaniałej wizji Europy, ponad naszymi głowami, współpracującej ze sobą wedle pewnej tradycji bismarckowskiej, czy jeszcze wcześniejszej. No i pytanie, czy się na to godzimy, czy nie. I tu nie chodzi o żadne nieporozumienie, bo do tej pory no, w wielu kręgach prawicowych mówiło, oni po prostu nas nie rozumieją, bo prawda, są gdzie indziej. I mówię, są oszukiwani przez opozycję naszą, wytłumaczmy im, że jesteśmy gotowi na kompromis, na pewno odpuszczą. Nie odpuszczą, bo tu nie o sądy chodzi i nie o żaden kompromis. Polska katolicka nie mieści się w paradygmacie Europy LGBT czy Europy gender. I to jest jeden problem, a drugi, Polska silna w centralnej Europie nie mieści się w tej wizji wielkiej łączenia Azji i Europy. Europa pod dominacją niemiecką, Azja gdzieś tam porządkowana po części przez Rosjan. Azja, ale to rozumiana gdzieś od Ukrainy począwszy. Więc w tym względzie no nie ma miękkiej gry, bo nie ma
i kamienie milowe stały się taką trampoliną do jeszcze większego zaciskania sznura na szyi Polski?
Tylko, że one nie będą realizowane, bo proszę zwrócić uwagę, jak Polska powiedziała, że będzie realizować te kamienie milowe, to oni powiedzieli, nie, to te, które macie, to są za małe, to wam taki kamień dołożymy, że od razu się powiesicie. No to ja mówiłem o tym żądaniu von der Leyen, no kosmicznym. No proszę zwrócić uwagę, że my byśmy zażądali od Niemiec, żeby sądy nawzajem nie uznawały swoich wyroków w tamtym kraju, to nie tylko by się na to nie zgodzono, by nas wyśmiano. Lub tego, który głosiłby takie poglądy, media liberalne w Polsce uznałyby za niespełna rozumu, a niektóre uczelnie wyrzuciłyby takiego prawnika, który by takie rzeczy głosił z pracy.
A z takiego podejścia już bardzo blisko do podejścia, że sędziowie jednego kraju mogą podważać wybór sędziego z innego kraju i mamy totalną anarchię.
Znaczy, w istocie chodzi o to, że kto jest sędzią, jeszcze raz to powiem, oczywiście tam zawsze to potoczy na demokrację, ale kto jest sędzią, to może być, niech rozstrzyga Komisja Europejska albo TSUE. Kto może być posłem? Jak na to się zgodzimy, jestem przekonany, że w pewnym momencie będą wybory w Polsce i Komisja Europejska powie, że one są nieważne. Dlaczego? Bo w mediach publicznych nie było równego dostępu do opozycji i koalicji. Mimo tego, że w Polsce dominacja, bo media prywatne są liberalne, jest dominacja liberalnej, lewicowo-liberalnej opinii. A później mogą tak samo powiedzieć o wyborze prezydenta i kogokolwiek. To kiedy wybory będą legalne? Wtedy, kiedy uznamy, że jest dobrze. A kiedy będzie dobrze? No i tak.
Nie możemy. Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Proszę. Profesor Mieczysław Ryba, naszym państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.